LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Wiem, że już wrzesień, że wakacje się skończyły, ale mam tu dla was obiecany dodatkowy, finałowy odcinek LAMU 2022 i od razu przepraszam, bo premiera tego odcinka miała być w pierwszy poniedziałek września, ale z przyczyn różnych nie dałam rady, wybaczcie. Dodatkowy odcinek powstał dlatego, że nie mogłam się powstrzymać. Tyle świetnych pytań przysłaliście, dziękuję wam bardzo. Odcinek 10 i ostatni LAMU będzie dość duży. I poważne, będzie o życiu, jego śladach i no cóż, również wymieraniu. Zaczniemy, pozwolicie, wyjątkowo od odpowiedzi na pytanie, którego wprost nie zadaliście, ale ta odpowiedź, uwierzcie mi, bardzo nam pomoże w rozumieniu odpowiedzi na kolejne pytania.
Co to takiego jest ewolucja i dlaczego w ogóle są różne gatunki?
Jak sobie obserwujemy świat, to widzimy rośliny, zwierzęta i się właśnie zastanawiamy, skąd te formy życia.
Pamiętacie pewnie profesora Marka Konarzewskiego, biologa z Uniwersytetu w Białymstoku. Odpowiadał w tym sezonie LAMU na pytanie Tosi o to, jak kameleony zmieniają kolory.
No to weźmy sobie za przykład jakieś zwierzęta. Z czym one się mierzą w środowisku naturalnym? Generalnie z dwoma bardzo istotnymi czynnikami. Po pierwsze, trzeba znaleźć coś do jedzenia, a po drugie, nie dać się zjeść, tak? I teraz, jak można próbować uniknąć na przykład zagrożeń związanych z tym, że ktoś nas próbuje zjeść? No możemy polecieć w powietrze, możemy szybko uciekać, możemy się próbować schować, no i jeszcze kilka innych pewnie możliwości byśmy tutaj znaleźli. Jak one mogły powstać? A no możemy sobie wyobrazić, że przodkowie tych zwierząt, które akurat takie rozwiązanie prezentują, zapewne nie potrafiły tego robić, na przykład nie potrafiły latać, tak? Mówimy tu o ptakach, tak? Ale możemy również domniemywać i wiemy o tym z wykopalisk paleontologicznych, że te bardzo pierwsze praformy miały jakieś skłonności do tego, żeby właśnie uciekać w powietrze, tak? I zapewne było to w ten sposób, że te konkretne osobniki, które miały większą zdolność do ucieczki w postaci chociażby takiego krótkiego podfruwania, uciekały drapieżnikom znacznie skuteczniej niż inne, które tego nie potrafiły, tak? I przekazały tą umiejętność swoim dzieciom, po czym te dzieci rozwinęły je jeszcze bardziej, po prostu wśród nich natura wybierała te, które potrafiły to robić jeszcze skuteczniej i w ten sposób ta cecha z pokolenia na pokolenie zaczęła się utrwalać. I tak powoli, powoli ta cecha rozwijała się. Oczywiście wiązało się to z tym, że takie zwierzaki na przykład miały dłuższe nogi, miały wszystkie te, jak mówią biologowie, adaptacje, które potrafiły tę cechę wzmacniać. I teraz działa się jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Otóż te, które szybko biegały, w pewnym momencie miały coraz mniej wspólnego na co dzień z tymi, które szybko latały. Po prostu przestały się ze sobą krzyżować. Jak już nie dawały wspólnych potomków, to stały się odrębnymi gatunkami. Więc tak mniej więcej można sobie wyobrazić proces tworzenia się różnych gatunków. I teraz podkreślę, że każdy z tych rozwiązań jest równie dobry.
I tak to dzięki profesorowi Konarzewskiemu wiemy już ogólnie, jak działa ewolucja, jak powstają kolejne gatunki. To jest bardzo ważne, w biologii absolutnie podstawowe. I jak mówiłam, przyda nam się w tym odcinku. Dobrze, teraz pora na wasze pytania.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Mam na imię Vincent, mam 5,5 roku. Chciałbym zapytać takie pytanie. Jak się stworzyły dinozaury?
Z tą sprawą zwróciłam się do znakomitego popularyzatora wiedzy, między innymi o dinozaurach, znanego wam już z ubiegłego sezonu LAMU, paleobiologa doktora Daniela Tyborowskiego. Daniel założył niedawno kanał na YouTubie, który bardzo polecam. Znajdziecie go pod nazwą Daniel Tyborowski, historia naturalna.
Należy zadać najpierw takie pytanie pomocnicze. Co to są dinozaury w ogóle? Otóż dinozaury to jest taka grupa kręgowców, bardzo szeroko traktując sprawę, należąca do archozaurów. Archozaury po polsku to są gady naczelne. I wbrew nazwie, do grupy gady naczelne nie należą tylko gady, ale również ptaki na przykład, które są po prostu potomkami dinozaurów, więc są z takiego pokrętnego, ewolucyjnego pojmowania rzeczy, też tymi dinozaurami są.
Ha! To, że ptaki są dinozaurami, to jedna z najlepszych ciekawostek, jakimi można kogoś zaskoczyć. Wypróbujcie na kolegach i koleżankach. U mnie działa. Okej, czyli dinozaury to kręgowce należące do archozaurów.
Te archozaury można podzielić na dwie takie duże linie. Będzie taka linia krokodylowa, czyli te formy bardziej zbliżone do krokodyli, i linia ptasia. Najstarsze dinozaury należą do tej linii ptasiej i pierwsze formy, najstarsze dinozaury, to były zwierzęta przypominające trochę takie skrzyżowanie małego kangura z jaszczurką, tak jakbyśmy wzięli jaszczurkę, tylko nadali jej kształt kangura. To znaczy długie tylne kończyny, krótsze przednie, długi ogon, i one poruszały się w ten sposób, że wyrzucały te tylne kończyny tak przekraczająco przez te przednie, więc kicały w taki dziwny, pokraczny sposób. My to wiemy, że one się tak poruszały na podstawie tropów, bo znajdujemy ślady łap tych zwierząt. Nawet w Polsce, w Górach Świętokrzyskich takie tropy znaleziono.
Nie wiem jak wam, ale mnie się to trochę kojarzy ze skakaniem w worku. Są takie konkursy. A zatem w ten sposób niezbyt godnie poruszały się pierwsze dinozaury. Natomiast nam dinozaury kojarzą się z ogromnymi tyranozaurami, diplodokami. Tymczasem początki były skromne.
Kiedy się pojawiły, a było to powiedzmy 230-235 milionów lat temu, no to na Ziemi generalnie dominowały inni przedstawiciele archozaurów. Głównie ta linia krokodylowa rządziła światem. Ci kuzyni, ta linia dinozaurza jak się pojawiła, to była jakaś mała, nieznacząca grupka w ekosystemach. Raczej byśmy wtedy zobaczyli na świecie zwierzęta przypominające krokodyle, tylko na przykład całkowicie lądowe, biegające po lądzie albo coś w tym stylu. Na dinozaury nie było miejsca tak naprawdę. I kiedy dinozaury się pojawiły, były niewielkie, zajmowały nisze ekologiczne jakichś małych mięsożerców, małych owadożerców. I rzecz polega na tym, że pod koniec Triasu, około 200, 201, 202 miliony lat temu ma miejsce wielkie wymieranie.
Wielkie wymieranie to jest czas, kiedy znika większość gatunków. Jest to przykre dla tych gatunków, ale pozwala na rozwinięcie się innych. I tak było w przypadku dinozaurów.
Wielkich wymierań w dziejach Ziemi było 5. To triasowe jest chyba najmniej rozpopularyzowane, mam wrażenie. Też dlatego, że jest dosyć enigmatyczne. Trochę mało wiadomo, jakie były przyczyny tego wymierania. No to wymieranie sprawiło, że te zwierzęta, które wtedy dominowały, czyli ta linia krokodylowa, prawie wymarły, przetrwały krokodyle w zasadzie. Kiedy zaczyna się Jura, to już od razu mamy duże dinozaury roślinożerne wielkości słonia i drapieżniki mające 5-6 metrów.
Bo się zrobiło miejsce.
Bo się zrobiło miejsce. Zwolniły się po prostu nisze ekologiczne dużych zwierząt. Pytanie, jakby się ta historia potoczyła, gdyby tego wymierania triasowego nie było i gdyby ta linia krokodylowa nie została zmieciona z powierzchni Ziemi. No ale to już są światy alternatywne, do których wglądu niestety nie mamy.
No niestety, bo chciałoby się mieć taką maszynkę, która by odpowiadała na pytania, co by było, gdyby. Ach, ale to takie marzenia. Dziękuję ci, Wincencie, za twoje świetne pytanie, a do dinozaurów w tym odcinku jeszcze wrócimy.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Tymczasem kolejne pytanie o powstawanie różnych form życia.
Jak to możliwe, że od wilków powstało tyle raz psów? Klara, 7 lat.
Powiem ci, Klaro, że mnie zainspirowałaś. Sprawdziłam więc największe i najmniejsze psy świata. I tak na przykład dok niemiecki ogromny potrafi ważyć 90 kg, a taki chihuahua dorosły 1,5 kg. No to jest pies i to też jest pies? Dziwne trochę, prawda? Sama byłam bardzo ciekawa, dlatego zaraz zadzwoniłam do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do dr Janny Bagniewskiej, zoolożki z Brunel University w Londynie i popularyzatorki nauki z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dr Bagniewską znacie z 7 odcinka tego sezonu Lamu. A oto co mi powiedziała.
Wilki, tak jak wszystkie inne zwierzęta, się różnią między sobą, czyli są wilki większe i wilki mniejsze, i są wilki o różnych kolorach sierści, są bardziej przyjazne i bardziej bojaźliwe. I niektóre z tych cech pomagają im w przetrwaniu, a niektóre może trochę mniej. Ludzie, którzy udomowili wilki, wybierali sami sobie takie cechy, które im odpowiadali.
Czyli w ten sposób ludzie wpłynęli na ewolucję tych zwierząt.
Na przykład Podejrzewam, że pierwszym ludziom bardziej pasowałoby mieć takiego przyjaznego wilka w swoim towarzystwie, niż takiego, który by ich chapnął. Potem z tych przyjaznych wilków zaczęli selekcjonować, wybierać takie wilki, które mogłyby sobie fajnie poradzić w danym miejscu na świecie. Czyli w miejscach, gdzie było ciepło, wybierali takie wilki, czy teraz już to zaczynały być psy właściwie, które miały może krótszą sierść, może większe uszy i dawały sobie radę w ciepłym klimacie. A z kolei gdzieś może daleko na północy wybierali takie zwierzęta z dłuższą sierścią, którym nie straszne byłoby zimno. No a potem zaczęli wybierać takie cechy, które były użyteczne, czyli na przykład wilki czy psy, które pomagały w polowaniu, albo pomagały w zaganianiu innych zwierząt, albo strzegły domostwa, albo były fajnymi towarzyszami. No i dzięki temu zaczęły te psy czy wilki wyglądać coraz bardziej różnorodnie. Niektóre były większe, niektóre były mniejsze. Czasami warto jest mieć mniejszego psa, bo mniej je, a szczeka tak samo głośno. W związku z tym, im bardziej wchodzili w takie bardziej użyteczne cechy, tym więcej ras psów powstawało. No a teraz, ponieważ żyjemy w domach i psy już nie muszą się martwić o to, czy przetrwają na dworze, czy nie, więc możemy sobie pozwolić na trzymanie psów bez włosów, albo trzymanie psów z krótkimi noskami, które pewnie daleko by nie dobiegły za zwierzyną, bo miałyby problemy z oddychaniem. No więc ludzie też hodują takie najprzeróżniejsze pieski.
Tylko że niestety takie dobieranie sobie cech psa przez ludzi dla samych piesków często bywa niedobre.
Zaczęło się od tego, że pieski w typie bulldoga, czyli takie z krótkimi nosami, były hodowane z jednej strony dlatego, żeby walczyły na przykład z bykami, dlatego po angielsku się nazywają bulldog, czyli pies na byki. I kiedy miały krótsze nosy, to ten nos taki zadarty w górę pomagał im ugryźć takiego byka i trzymać go bardzo mocno i jednocześnie mogły oddychać. Dlatego to był na początku nos bardzo użytkowy. Tylko że to nie był taki zupełnie nieistniejący pysk, jak teraz mamy u mopsów czy buldożków francuskich, co to trzeba szukać nosa na twarzy tego biednego psa, tylko to był po prostu krótki pysk. No ale ponieważ takie rasy jak mopsy albo pekińczyki albo buldożki francuskie zaczynały wyglądać tak bardzo słodko, bo miały duże oczy i właśnie małe noski i może trochę przypominały ludzkie dzieci czasami, więc ludzie chcieli, żeby one miały jak największe oczy i jak najmniejsze noski i nie zwracali specjalnie uwagi na to, że tym psom może być trudno oddychać. Niestety te psy bardzo często mają choroby związane z oddychaniem, a też choroby ze skórą związane, bo przez to, że są takie pofałdowane na pyszczku, to czasami w tych fałdach skóry są różne nieprzyjemności dla nich schowane.
Dlatego powiem wam, że moim zdaniem zamiast kupować psa z hodowli, dużo fajniej jest te pieska przygarnąć ze schroniska. I tutaj przy okazji pozdrawiam nasze ukochane psiaki, adopciaki, Lusławę i Jafara. Dziękuję ci, Klaro, za twoje celne pytanie.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Mam na imię Anita i mam 11 lat. Czemu zwierzęta się nazywają, jak się nazywają? Człowiek je wymyślił? Czy już od zawsze się tak nazywały?
Z pewnością wszystkie nazwy zwierząt wymyślił człowiek. Ja się w szczególności interesuję nazwami ptaków.
Witek Muchowski, którego słyszycie i którego poprosiłam o odpowiedź, zajmuje się ornitoetymologią, czyli właśnie pochodzeniem nazw ptaków. Bo pozwolisz, Anito, skupimy się na nazwach ptaków. Coś musiałam wybrać z tego całego bogatego świata. Więcej przeczytacie na stronach Witka na ptaki.pl oraz nazwyptaków.pl. A te nazwy
mogą być bardzo stare i możemy nawet nie pamiętać, dlaczego kto nazwał poszczególne ptaki, szczególnie jeśli chodzi o te stare nazwy, które mają nieraz wiele tysięcy lat. Są też nazwy młodsze, ponieważ nowe gatunki ptaków są wciąż odkrywane, nieraz są zmieniane nazwy dotychczas już znanych gatunków ptaków, ale z pewnością można powiedzieć, że wszystkie nazwy zwierząt i wszystkie nazwy ptaków są nazwami wymyślonymi przez człowieka, a nazwy te pochodzą od takich bodźców, od tego, co obserwujemy. W przypadku ptaków większość starych nazw są to nazwy dźwiękonaśladowcze.
A na przykład?
Na przykład taką ciekawą, bardzo starą nazwą jest gęś, która jest nazwą dźwiękonaśladowczą. Mimo że w innych językach europejskich nazwa gęsi brzmi trochę odmiennie, goose po angielsku czy gans po niemiecku, to wszystkie te słowa mają wspólne korzenie. Była taka dawna epoka tworzenia się w większości europejskich języków, epoka praindoeuropejska, i wtedy te określenia takich dobrze znanych ptaków powstały. Jest to nazwa dźwiękonaśladowcza pochodząca od gęgania, chociaż językowy związek gęsi z gęganiem nie jest taki prosty, jak się wydaje. No ale to jest przykład nazwy dźwiękonaśladowczej.
Dźwiękonaśladowcze mamy też różne codzienne słowa, na przykład pukanie, huk, dzwonek czy szuranie. Przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś? Pobawcie się tym po tym odcinku Lamu, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę.
A jeśli chodzi o ptaki nierodzime, no bo polskie nazwy są tych ptaków, które są tutaj wśród nas, na naszym terenie, a przecież jest masa ptaków, my powiedzielibyśmy, egzotycznych.
Niecałe 30 lat temu dwóch polskich ornitologów, naukowców, podjęło się takiego wyzwania, żeby nazwać po polsku wszystkie ptaki świata. Co nie znaczy, że wszystkie nazwy ptaków na świecie są czysto polskimi nazwami. Bo nawet z takich nazw, które określają nazwy ptaków występujących w Polsce, niektóre z nich to są nazwy tak zwane zapożyczone. Czyli nazwy, które po prostu pożyczyliśmy z innych języków, na przykład z języka niemieckiego czy z języka francuskiego. Ale paradoksalnie wiele gatunków ptaków bardzo egzotycznych, których nikt nigdy w Polsce nie widział i nawet nie ma ich w ogrodach zoologicznych, występują gdzieś w dżungli amazońskiej w Ameryce Południowej, ma czysto polskie nazwy. I te nazwy zostały wymyślone przez twórców polskiego nazewnictwa ptaków świata.
A kto to przyklepał? Bo ktoś musi zatwierdzić, pieczątkę podbić pod taką listą.
Jeśli chodzi o nazwy zwierząt i nazwy ptaków, to wiele osób chciałoby, żeby była taka formalna lista, do której wszyscy się muszą zastosować, żeby jakaś komisja wydała wyrok czy orzeczenie. Wszyscy musimy w ten sposób nazywać poszczególne gatunki, ale tak nie jest. Jest lista na stronie Komisji Faunistycznej. Komisja Faunistyczna to jest taka grupa ornitologów zajmujących się obserwacjami i stwierdzeniem rzadkich gatunków ptaków w Polsce. I oni również zajmują się nazewnictwem gatunków ptaków dziko występujących w Polsce. Nie jest to tak stanowczo i radykalnie stwierdzone, tak jak jest na przykład Rada Języka Polskiego, która określa reguły posługiwania się językiem polskim, to nie ma aż tak silnego organu, który by zatwierdził jedyną możliwą listę nazw ptaków na przykład.
Dla biologów najważniejsza jest nazwa gatunku po łacinie. To jest taka najbardziej oficjalna z oficjalnych nazw. I tak na przykład trzmiel łąkowy to po łacinie Bombus pratorum. Wróbel zwyczajny to Passer domesticus, kot domowy Felis catus, człowiek rozumny, czyli my, Homo sapiens. Kto wymyślił taki sposób nazywania organizmów?
300 lat temu, mniej więcej, językiem nauk przyrodniczych był język łaciński, czy jak w skrócie mówimy, łacina. I jednym z takich przyrodników był Szwed Karol Linneusz. To jest taka spolszczona jego wersja imienia i nazwiska, Karl von Linne. I on zapoczątkował, uważa się, że konkretnie w 1758 roku, w swojej publikacji Systema Natura, czyli tak jakby uporządkowanie przyrody, można by tak przetłumaczyć tę książkę, zaproponował dwuwyrazowe nazywanie wszystkich organizmów żywych. I od tamtego czasu zaczęło się używanie nazw łacińskich, czy nazw naukowych, które są zawsze dwuczłonowe, w stosunku do roślin, zwierząt. On też proponował to w stosunku do minerałów i tego świata nieożywionego, ale jeśli chodzi o rośliny i zwierzęta, no to jest to do dzisiaj przyjęte. I wręcz mówi się o tych nazwach, że są to nazwy naukowe, a nie łacińskie.
A jakbym odkryła jakiś gatunek, to mogłabym go sobie nazwać po łacinie?
Tak, oczywiście. No nawet to by była konieczność. To znaczy wręcz do obowiązków odkrywcy należy zaproponowanie nazwy. Oczywiście można się sugerować jakimiś blisko spokrewnionymi, czy to, nie wiem, gatunkami roślin, czy zwierząt. Ale każdy gatunek zwierzęcia i rośliny finalnie w publikacji, która informuje świat o nowym odkryciu, musi otrzymać swoją nazwę naukową, łacińską.
Ale to też nie jest tak, że można sobie nazwać nowy gatunek zupełnie jak wyobraźnia podpowiada. Żeby zachować pewien porządek, bardzo ważny w świecie naukowym, nowe gatunki muszą być nazywane według, tak to się nazywa, międzynarodowych kodeksów nomenklatury zoologii. A jeśli chodzi o nazwy polskie, to kilka lat temu Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk zaproponowało nowe nazwy dla wielu ssaków, czym wywołali spore poruszenie. No bo tak, stara dobra hiena centkowana została krokutą. Foka szara dziś oficjalnie nazywa się szarotką morską. Lampart morski nie jest już lampartem, a amfitryną lamparcią, chociaż chyba najmocniejsza zmiana dotyczy pancernika. Otóż pancernik to od kilku lat włosopuklerznik wrzaskliwy. Oficjalna nazwa świnki morskiej brzmi teraz kawia domowa. I jeszcze na koniec piękne nazwy nietoperzy. Upiór złodziejski, duszek wilgotny, duszek biały. Duszki to też nietoperze spod rodziny upiorów w obrębie rodziny upiorowatych. Genialny temat, Anito. Bardzo Ci dziękuję.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A teraz wracamy do dinozaurów. Natomiast przy okazji zastanówcie się nad tym. Kiedy dinozaury żyły, to nie miały żadnej nazwy. Bo nie było jeszcze ludzi, którzy by nazwać je mogli. Dziwne trochę, co? Ludzie nazwali dinozaury dopiero miliony lat później, ale najpierw musieli trafić na ich ślady.
No, mam na imię Ignaś i mam 6 lat i chciałbym zadać takie pytanie, nie jak przetrwały do naszych czasów ślady dinozaurów, jak dinozaury je zostawiały przy wodzie?
Ponownie dr Daniel Tyborowski.
Ja mam wrażenie, że jest w tym pytaniu przebłysk geniuszu. Bo już pytający zwrócił uwagę, że przy wodzie dinozaury zostawiały ślady. I w tym jest sedno rzeczy. Żeby w ogóle tropy dinozaurów czy jakichkolwiek innych zwierząt się zachowały, ślady ich działalności życiowej, nie tylko tropy, jakiekolwiek, musi być woda. Ten osad, po którym takie zwierzątko chodziło, już ten przysłowiowy dinozaur, musi być nawilżony, musi być mokry. Jeżeli będzie suchy, tak jak na plaży czy na pustyni, na plaży powiedzmy na wydmach, no to wiatr to zmiecie zaraz szybko. Ale przy samej strefie brzegowej, tam gdzie cały czas jest woda, to nie dość, że ten osad jest taki plastyczny, prawda? Piasek, jak idziemy nad brzegiem Bałtyku, no to widzimy, że te ślady się zostawiają po nas. Kolejna fala może albo rzeczywiście zmieść te ślady, ale może też nanieść dodatkowy osad na to. Z dinozaurami sprawa wygląda w ten sposób, że rzeczywiście mamy bardzo dużo śladów po tych zwierzętach, szczególnie myślę tutaj w naszej części świata, w Europie Środkowej, w Polsce, w Górach Świętokrzyskich, z okresu jurajskiego.
Czyli między 200 a 150 milionów lat temu. Dawno. Dlatego, jak zwraca uwagę Daniel, pytanie Ignasia każe się zastanowić nad tym, jak w ogóle wtedy wyglądała Ziemia.
Poziom oceanu był wtedy dużo wyższy niż dzisiaj, więc niżej położone obszary na lądach były zalane przez morza. Szczególnie ważne to jest w kontekście naszego regionu geograficznego, czyli Europy, która wtedy była archipelagiem wysp podobnym do dzisiejszej Indonezji, gdzie rzeczywiście mieliśmy płytkie zbiorniki morskie, ale naprawdę płytkie, do głębokości powiedzmy metra, dwóch metrów. No to jest nic. Raz na jakiś czas w niektórych zbiornikach ta woda się cofała, odsłaniając taką wielką łachę, no takiego piachu tak naprawdę, taką wielką wydmę. A dinozaury jako zwierzęta lądowe, które żyły na wyspach między tymi zbiornikami, między tymi łachami, miały wtedy szansę, żeby przejść z jednej wyspy na drugą. I w całej Europie są wyznaczone takie, to się tak ładnie nazywa, mega szlaki migracyjne dinozaurów. Dinozaury, tak jak dzisiejsze ptaki, były zwierzętami, które miały w zwyczaju migrować. Dinozaury sobie przeszły z jednej wyspy na drugą.
No dobrze, przeszły się, zostawiły ślady, ale ślady w piasku? Przecież to wszyscy znamy z zabaw na plaży. Nie są to zbyt trwałe ślady, prawda? To jak to możliwe, że ślady dinozaurów zachowały się na miliony lat?
Jeżeli taka powierzchnia, przez którą przespacerowały się dinozaury, była długo odsłonięta, czyli po prostu no, dinozaury sobie przeszły po takim błotku, i nic się potem nie działo, to rzeczywiście wiatr mógłby to zdmuchnąć, ale jeżeli ten piach był ciągle nasączony wodą, no trzeba pamiętać, że tak jest. Kiedy taki zbiornik morski odejdzie, no to idziemy po tym piachu, ale on jest ciągle plastyczny. Ma w sobie wodę, która sprawia, że wiatrowi będzie trudniej zniszczyć te ślady. Plus później, kiedy morze wracało, znowu odbywała się sedymentacja. A wapienie mają to do siebie, że tam sedymentacja odbywa się z toni wodnej.
Daniel mówi o wapieniach, bo to właśnie na takich skałach dobrze zachowały się dinozaurze ślady. A co to takiego sedymentacja?
W wodzie zaczynają tworzyć się małe ziarenka tego wapienia i opadać na dno. Przykrywając te powierzchnie, po której przespacerowały się dinozaury lub jakieś inne stwory, no a jak to już zostanie przysypane tym osadem, no to jest szansa, że to może tak trwać teoretycznie w nieskończoność tak naprawdę. Później po milionach lat, kiedy już dawno tego morza nie ma, dawno sytuacja na Ziemi się zmieniła i mamy tam, gdzie wtedy była taka łacha piachu, dziś mamy Góry Świętokrzyskie, gdzie wiadomo, że te skały się wyłoniły na powierzchnię i te warstwy się pooddzielały od siebie, no to mamy taką szansę, że mamy świetnie zachowane tropy na powierzchni.
Ignasiu, gratuluję i dziękuję Ci za Twoje mądre pytanie. I na koniec tego odcinka, koniec LAMU 2022, pytanie o koniec.
Weronika, 6 lat. Kiedy wyginie gatunek ludzi?
To niełatwe pytanie, Weroniko. Długo się zastanawiałam, kogo poprosić o odpowiedź. Wreszcie do głowy wpadł mi dr Marcin Ryszkiewicz, świetny znawca ewolucji człowieka, bo my też jesteśmy oczywiście efektem działania ewolucji. Skoro więc dr Ryszkiewicz wie, skąd się wzięliśmy, to może będzie wiedział, jak się skończymy. Zadzwoniłam i zgodził się na spotkanie.
Powiem ci, Weroniko, że nie ma takiego mądrego na świecie, który ci odpowie na to pytanie. No, tym bardziej dlatego, że chodzi o przyszłość i to przyszłość odległą, a nie ma wróżek prawdziwych czy wróży, jasnowidzów, którzy widzą przyszłość, więc już choćby z tego powodu nie wiadomo, ale jest więcej powodów, dla których nie wiadomo i kilka powodów, dla których ja bym powiedział, że wiadomo, ale to już jest mój osobisty pogląd. Oczywiście nie powstał tak w próżni, bo na podstawie lektur i mądrzejszych ode mnie ludzi, którzy się tym zajmowali. Otóż w pytaniu jest założenie ukryte, ale jasne, że człowiek jako gatunek wyginie. Otóż to założenie wydaje mi się błędne.
Oho, spodziewaliście się tego, bo ja byłam zaskoczona.
A dlaczego? Podobne pytanie dotyczy całego życia. Wiele takich pytań było, kiedy życie na Ziemi wyginie, albo dlaczego nie wyginęło dotychczas. Życie na Ziemi trwa od 4 miliardów lat i chociaż były okresy ogromnych wymierań, kiedy wymierało większość gatunków na Ziemi, to nigdy życie na Ziemi nie wymarło. Dlaczego ja porównuję człowieka do całego życia? Dlatego, że człowiek to nie jest taki jeden z milionów gatunków, tylko to jest wyjątkowy gatunek, który po części, częściowo zachowuje się jak cała biosfera, czyli całe życie na Ziemi.
Chodzi o to, że wpływ człowieka na Ziemię jest totalny, całościowy. Tak samo jak całościowy wpływ na planetę ma życie jako takie. Wiecie na przykład, że życie, organizmy żywe mają ogromny wpływ na to, jaki jest skład naszej atmosfery, powietrza. Kiedyś na przykład nie było tyle tlenu, którym oddychamy. Podobnie potężny wpływ na planetę ma nasz gatunek, człowiek.
Jeżeli życie i biosfera przetrwały wszystkie katastrofy przez 4 miliardy lat, a ludzie dopiero zaczynają zachowywać się jak cała biosfera, najpierw niszczą, ale zaczyna coraz bardziej rozumieć te mechanizmy, które mogą zaszkodzić jemu i całej Ziemi. I dlatego odpowiedź wielu, choć daleko, nie wszystkich, ale ja do tych pierwszych się zaliczam, jest taka, że człowiek, tak jak życie będzie trwał wiecznie.
No wiecznie oczywiście w takim znaczeniu, że tak długo jak w ogóle będzie się dało żyć na Ziemi, bo za 5 miliardów lat nasza planeta będzie wchłonięta przez rosnące Słońce. Na to chyba nie ma mocnych. No chyba, że człowiek zacznie mieszkać na innych planetach. W każdym razie dr Ryszkiewicz przekonuje, że tak jak na przykład dinozaury wyginęły przez uderzenie asteroidy, czyli wielkiego kamienia, który spadł na Ziemię, tak my ludzie już tych asteroid pilnujemy i się nie damy. Owszem, bardzo dużym problemem są zmiany klimatyczne, trzeba im przeciwdziałać, ale one też nie spowodują, że cała ludzkość zniknie. Przy czym Weroniko i wy wszystkie młode umysły, jak uczciwie mówi dr Ryszkiewicz, pogląd mówiący o tym, że człowiek nie wyginie, jest poglądem części badaczy, a nie przewidywaniem przyszłości. Natomiast muszę ci przyznać, Weroniko, że zainspirowałaś mnie do jeszcze jednego pytania.
A jeśli człowiek w wyniku ewolucji zmieni się tak bardzo, że będzie znacząco inny niż my teraz, to co to będzie znaczyło? Że nasz gatunek wyginął, czy się przemienił w inny? Jak to rozumieć?
Tak, to drugie pytanie, w którym jest ukryte założenie, na które zaraz odpowiem. Ale ja oczywiście pomyślałem też o takiej odpowiedzi, tylko że po pierwsze, to nie jest wymieranie. Jeden gatunek przechodzi w drugi gatunek, to on nie wymiera. Ale odpowiedź na pani pytanie jest takie, że człowiek przestał ewoluować, a właściwie przestaje, bo to wciąż to, co mówię, to jest dopiero początek procesu, który się rozpędza. Więc druga odpowiedź jest podobna do pierwszej. Po pierwsze, człowiek nie wymrze, a po drugie, człowiek już w ogóle nie ewoluuje. Ewolucja polega na tym, że rodzi się dużo potomstwa, przeżywa niewiele. Jeżeli jakikolwiek gatunek jest w stanie kontrolować swój własny rozród, powie, ja nie chcę mieć dzieci, albo ja chcę mieć tylko jedno dziecko. Nikt przez 4 miliardy lat nie potrafił, w ogóle nie myślał oczywiście o tym, ani ludzie o tym nie myśleli, jeszcze tak mniej więcej do XIX wieku praktycznie ludzie nie byli w stanie kontrolować tego. Teraz to my kontrolujemy, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci i ile chcemy mieć dzieci. I w związku z tym mechanizm ewolucji przestał funkcjonować. Przestaje, dlatego mówię, bo to nie na całej Ziemi się tak dzieje, ale na wielu obszarach to się dzieje. My nie tylko kontrolujemy to, co się na Ziemi będzie działo, ale też naszą ewolucję, czyli to, co nas ukształtowało.
Słuchając doktora Ryszkiewicza, myślałam o tym, że skoro jesteśmy tak potężnym gatunkiem, taką mamy władzę nad sobą i światem, to powinniśmy być też bardzo dla siebie i Ziemi dobrzy. Powinniśmy być odpowiedzialni. Zgodzicie się? Zastanówcie się nad tym. A tobie, Weroniko, bardzo dziękuję za twoje znakomite pytanie, bo jak widzisz, można by na nie odpowiadać, czy raczej dyskutować nad nim godzinami.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
W LAM-u w sezonie 2022 to już wszystko. Padło 39 pytań i odpowiedzi. Nie zliczę, ile to było godzin pracy i zabawy. Mam nadzieję, że słuchało się wam dobrze. Napiszcie, jak było, na lamu@radionaukowe.pl. Jestem przeciekawa waszych opinii, waszych historii, do czego LAM-u was zainspirowało, co was rozbawiło, w jakich okolicznościach słuchaliście. Napiszcie, bardzo proszę. LAM-u jest częścią Radia Naukowego, które można wesprzeć na patronite.pl. /radionaukowe. Zachęcam. I na koniec pozwolicie życzenia. Drogie młode umysły, bawcie się dobrze w szkole i w przedszkolu. Odkrywajcie świat, obserwujcie i analizujcie. Jesteście w tym genialni. Dziękuję wam za szkołę, jaką wy nam, mnie i naukowcom dajecie. Wasze pytania, ciekawość, konsekwencja w myśleniu są fenomenalne. Do usłyszenia w LAM-u 2023, a dorosłych zapraszam do tradycyjnych, dużych, coczwartkowych odcinków Radia Naukowego. Do usłyszenia!
To była LAM-u, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia!